aktualności dnia na antenie Radia Maryja. Naszym gościem jest pan Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Szczęść Boże, witam panie ministrze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Projekt wprowadzający program 800+ został przyjęty przez rząd. To informacja, która myślę, że dla wielu spośród Polaków jest informacją jakże wyczekiwaną, jakże pozytywną. Jakie tutaj będą reperkusje tej dzisiejszej decyzji? Kiedy możemy spodziewać się również tego, że właśnie te środki wpłyną na konta Polaków?
No, zgodnie z zapowiedzią realizujemy pierwsze cele programowe Prawa i Sprawiedliwości, czyli no, wprowadziliśmy już zwolnienie z opłat autostrady od 1 lipca już po tych autostradach krajowych, które są w gestii państwa, będziemy jeździć za darmo. Teraz jest kwestia związana z programem dotyczącym darmowych leków dla seniorów powyżej 60 roku życia i dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. No i kolejnym elementem to jest program 500+, zamieniony na 800+, czyli wszystkie uprawnione osoby do 18 roku życia, czyli wszystkie dzieci, młodzież, będą otrzymywały od przyszłego roku kwotę świadczenia rodzinnego 800 zł. I nic tutaj w tym zakresie się nie zmienia. Program będzie dalej dotyczył wszystkich dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Wnioski będziemy składać tak, jak teraz w tym roku poprzez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli elektronicznie, i wypłata też na konta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. I oczywiście program wejdzie od 1 stycznia, czyli nie trzeba będzie składać na 1 stycznia nowe wnioski, tylko będą obowiązywały ten okres do końca maja przyszłego roku. No i normalna procedura już na następny okres zasiłkowy. Będziemy składać wnioski, ale już to będą oczywiście środki w postaci 800 zł. Na to potrzebujemy dodatkowych środków ponad 20 miliardów złotych, czyli łącznie, bo w tym roku przeznaczamy 40 miliardów, to będzie ponad 65 miliardów złotych, które będzie przeznaczone na program Rodzina 800+. No to myślę też dla naszych rodzin bardzo ważna i dobra informacja, bo przez to też wspomagamy rodziny materialnie i też myślę, że to też będzie kolejna przyczyna do tego, abyśmy też poprawiali sytuację, jeśli chodzi o dzietność w naszym kraju.
Tak jak pan minister wspomniał, myślę, że wielu spośród naszych rodaków odczuwa bardzo wymiernie również i tę pomoc. Wspomnijmy, że w przyszłym roku do świadczenia uprawnionych będzie ponad 6 milionów 600 tysięcy dzieci. Pan minister wspomniał, że koszt to około 20 miliardów złotych. I tutaj no, też znajdują się pewnego rodzaju sceptycy, którzy mówią o pewnego rodzaju reperkusjach dla stanu budżetu państwa właśnie w związku z tym programem. Jakby pan odniósł się do tych sceptycznych pewnego rodzaju ujęć właśnie tego tematu?
No podchodzimy do kwestii budżetowych bardzo racjonalnie. Też przecież pamiętamy, że opozycja próbowała już, żeby program 800+, jak zapowiedzieliśmy, żeby wszedł od 1 czerwca bez żadnych zabezpieczeń finansowych. Stąd nasza propozycja od 1 stycznia 2024, bo te środki muszą się znaleźć w budżecie państwa, który teraz jest planowany na przyszły rok. W tym roku takich środków nie mieliśmy przewidzianych, dlatego też nie wprowadzaliśmy to w życie. No oczywiście tu warto przypomnieć już słynne słowa, jak wprowadzaliśmy ten program w 2016 roku, że pieniędzy nie ma i nie będzie. No jednak pieniądze są, znajdują się na programy polityki rodzinnej, bo przecież oprócz tych programów Rodzina, teraz jeszcze 500+, to mamy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, mamy Wyprawkę Szkolną, programy dotyczące wsparcia dla seniorów, tak zwana 13. emerytura, już uchwalona na stałe 14. emerytura. Także te programy, które pomagają naszym rodzinom, nie byłoby tego, by nie uszczelnienie systemu, gdyby nie likwidacja mafii VAT-owskiej i tych środków, które wpływają do naszego budżetu państwa, bo przecież to są nasze wspólnie wypracowane środki, z którym dzielimy się z naszymi rodakami. No niestety wtedy za rządów Platformy PSL-u była tylko wąska grupa, która z tego mogła korzystać.
Spoglądając na to, wsparcie dla rodzin, chociażby to, które już za kilka dni, bo od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start. To tak zwane 300 plus na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka.
Dokładnie tak. Wnioski można będzie składać, żeby na 1 września te środki otrzymać, choć oczywiście można również też i później złożyć, też te środki będą wypłacane. To jest 300 plus, ponad 4 400 000 dzieci z tego programu korzysta i program też, który też pomaga naszym rodzinom. W tym przypadku tu mamy dzieci do 18 roku życia, bądź dzieci, które korzystają ze specjalnego nauczania, czyli dzieci niepełnosprawne do 24 roku życia. To też kolejne wsparcie dla rodzin i tak, tu też mówimy, też wnioski są składane drogą elektroniczną i wypłata tych środków idzie na konto, czyli też usprawniliśmy ten system z jednej strony składania wniosków, a z drugiej strony też i otrzymywania środków już bezpośrednio na konto.
Bez wątpienia również wielkim wsparciem jest ta informacja, która została przekazana przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, że obowiązywanie zerowej stawki podatku VAT na żywność zostanie przedłużone do końca bieżącego roku.
No to myślę bardzo dobra informacja. Ona też oczywiście jest podyktowana tym, że walczymy z inflacją, ona spada i w przyszłym roku też zapowiedzi są, że już to będzie inflacja jednocyfrowa, no ale wiemy, że inflacja dzisiaj mocno wpływa na ceny żywności. Stąd też utrzymanie zerowej stawki na żywność jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Oczywiście no tu też możemy tylko apelować do wszystkich producentów i ci, którzy dystrybują żywność, żeby to było też racjonalne podnoszenie cen, żeby nie było wykorzystywania tej sytuacji związane z inflacją, bo też obserwujemy takie zjawisko, że mimo, że inflacja spada, że stosujemy również różne środki wsparcia dla przedsiębiorców czy dla branż, a ceny jakoś nie chcą spaść, tylko się utrzymują na wysokim poziomie. No i tutaj też myślę apel, żebyśmy jednak konsekwentnie też, jeżeli spada inflacja, są większe środki, żeby również to było brane pod uwagę.
Inflacja, jak pan minister mówi, spada, ceny w sklepach, no z tym różnie bywa, również i od 1 lipca bieżącego roku minimalne wynagrodzenie będzie wyższe, o ile wzrośnie pensja minimalna.
Tak, w tym roku podnosiliśmy płacę minimalną dwukrotnie. W przyszłym roku będzie podobnie. To między innymi wynika z wysokiej inflacji. Od 1 lipca będzie to kwota 3600 zł brutto. To będzie płaca minimalna. Też warto tutaj podkreślić, że my podtrzymujemy płacę minimalną na tym poziomie ponad 52% przeciętnego wynagrodzenia. To jest ważne też w kontekście też rozwiązań europejskich, gdzie mówimy o minimalnej płacy w Unii Europejskiej, żeby zachować relację do przeciętnego wynagrodzenia. W naszym przypadku jest to 52%. To przez to też chcemy zapewnić godną płacę i 23,50 kwestia stawki godzinowej. To też myślę ważne rozwiązanie, które wprowadzaliśmy w życie, aby w ten sposób też zabezpieczyć tych, którzy mają najniższe dochody, żeby nie było takiej sytuacji, że pracujemy i nie mamy środków na przeżycie. Płaca minimalna ma zapewnić przynajmniej te minimalne, godne warunki życia i stąd też jak jest dyskusja na temat podnoszenia płacy minimalnej, trzeba brać też pod uwagę ten godnościowy charakter i też te realne środki, za które można dzisiaj dokonywać zakupów.
Podwyżka wynagrodzenia minimalnego oznacza nie tylko więcej pieniędzy dla pracowników wraz ze zmianą najniższej pensji. Wzrosną inne świadczenia powiązane z nią. Należy do nich m.in. dodatek za pracę w nocy, wysokość oraz podstawa wymiaru zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego.
No tu staraliśmy się i to już jest przyjęte, te rozwiązania, które wprowadziliśmy, żeby właśnie z płacy minimalnej wyłączyć dodatek stażowy, dodatek za świadczenie nocne, jak również żeby nie było to wliczane do podwyższenia wysokości. I oczywiście teraz też w zmianie ustawy okołobudżetowej też z płacy minimalnej wyłączymy dodatek za warunki szkodliwe. Mówię, w sensie wyłączymy, że nie będą wliczeni do wysokości płacy minimalnej, ale oczywiście tutaj ojciec ma rację, że ze wzrostem płacy minimalnej wzrastają też środki, które przeznaczamy właśnie na wzrost wynagrodzenia, wzrost czy to za pracę w godzinach nocnych, czy to za pracę w godzinach w warunkach szkodliwych.
Sytuacja na rynku pracy wygląda w Polsce dość dobrze. Liczba bezrobotnych w maju w porównaniu z kwietniem spadła o prawie 20 tysięcy osób. To najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego, a najbliższe miesiące ze względu na prace sezonowe mogą wyglądać jeszcze lepiej.
No mamy w tej chwili już oficjalne dane GUS-u za maj, 5,1%, to jest 800 tysięcy osób, które pozostają bez pracy, które mamy w rejestrach. Też tutaj warto podkreślić, to jest najniższe bezrobocie od 30 lat w maju, ale jeżeli byśmy jeszcze na to nałożyli te dane, które podaje Eurostat, czyli dane na poziomie europejskim, to jest 2,7%, to jest najniższa stopa bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Takie same stopy bezrobocia mają Czechy. To są bardzo dobre dane, jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy, bo one też powodują, że no jeżeli jest praca, to też są środki na życie, że nie trzeba korzystać z innych form wsparcia, które są czy to z pomocy społecznej, czy z innych źródeł, a do tego, jeżeli dołożymy również te środki, które przeznaczamy właśnie na programy społeczne, czy to wsparcie rodziny, czy to wsparcie seniorów, bo też warto przypomnieć, że na stałe wprowadziliśmy już do ustawy 14 emeryturę, która będzie wypłacana na jesień, no to powoduje, że no w naszych rodzinach jest więcej środków, no i po prostu lepiej możemy dysponować tymi środkami, żeby lepiej nam się żyło.
To jest też dość ciekawe. Z jednej strony, jak pan minister zauważa, mamy więcej środków, lepiej nam się żyje, mamy taką perspektywę bardziej no, stabilniejszą, a z drugiej strony no, spada chociażby przyrost naturalny, co dla kraju no, ma ogromne znaczenie. Jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje, dlatego też polityka senioralna musi być oparta na silnych filarach. Jakie to filarem, panie ministrze, i co jest również czynione, aby odwrócić ten niepokojący trend?
No tu oczywiście jeszcze jakby wracając do tego, do demografii, bo to jest bardzo trudne i no, powiedziałbym jeden z najważniejszych tematów, którymi no, będziemy się zajmować i zajmujemy w najbliższych, no, już nie kilku latach, ale kilkudziesięciu latach, bo przecież są programy, które wspieramy ją rodziny, ale no jeśli chodzi o spadek liczby urodzin, no to jest związane z tym, że po prostu no, mamy duży niż demograficzny, rocznie ubywa nam w sensie takim, że ponad 100 tysięcy kobiet, które mogą rodzić dzieci. No i to odbudowanie jest dosyć trudne, ale też paradoksem jest to, co wcześniej też mówiłem, że poprawiając się nam stan dobrobytu w naszym kraju czy życia, no jakoś to nie przekłada się na wzrost dzietności, tak jakby odwrotna tendencja. Mam nadzieję, że to też poprzez te programy, ale też zachęty będzie w najbliższych latach się dokona zmiany. No jeśli chodzi o politykę senioralną, to oczywiście tutaj trzy tak by ważne kwestie. Jedna to jest kwestia związana z wsparciem materialnym, czyli to, o czym już mówiliśmy, waloryzacja 13-14 emerytura, wolna kwota od podatku. Druga kwestia to bardzo nam zależy na tym, żeby jak najdłużej utrzymywać naszych seniorów w aktywności, czyli poprzez te programy, zarówno program Senior Plus na tworzenie dziennych i domu i klubów seniora, który jest skierowany do samorządów. Tylko przypomnę, że gdy rozpoczynaliśmy rządy w 2015 roku, takich jednostek było 99, dzisiaj mamy już 1200. Program Aktywni Plus dla organizacji pozarządowych, dla stowarzyszeń, fundacji, właśnie na tworzenie takich warunków, żeby nasi seniorzy mieli możliwości spędzenia aktywnie wolnego czasu, ale też korzystania z różnych innych działań, z realizacji swoich pasji, poprawy bezpieczeństwa, czyli też takiej prelekcji, żebyśmy ostrzegali naszych seniorów przed różnymi oszustami, czy też kwestia taki najnowszy priorytet w naszym programie, czyli kwestia związana z cyfryzacją, z informatyzacją, żeby nasi seniorzy też mogli już w tym dzisiejszym rzeczywistości mogli się tym posługiwać. No i trzecia bardzo ważna też działalność to jest kwestia wspierania tych osób starszych, którzy wymagają opieki. Dłużej żyjemy, ale to też cieszymy się z tego, że wydłuży nam się okres życia, ale z tym też są związane kwestie dotyczące opieki w miejscu zamieszkania, czyli program Opieka 75+, właśnie na wspieranie samorządów w świadczeniu opieki w miejscu zamieszkania. Też wspieramy teraz domy pomocy społecznej, czyli ta opieka instytucjonalna, asystencja osób niepełnosprawnych, opieka wytchnieniowa, cały szereg wsparcia dla osób, które takiego wsparcia potrzebują. No i też program, który też wspiera materialnie, bo dla osób niesamodzielnych kwota plus 500 do emerytury czy do najniższego świadczenia też jest ważna, żeby pomagać i z tego na przykład programu korzysta ponad 700 tysięcy seniorów, które też z tego programu korzystają. Także to myślę ważne rozwiązania, które wspierają naszych seniorów.
Pan Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej, naszym gościem. Panie ministrze, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bóg zapłać, szczęść Boże. Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem.